Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry, ze mną Witold Polkowski, specjalista prawa pracy.
Dzień dobry.
No i jak w każdy wtorek, dziś wtorek prawniczy, a więc i zagadnienia, które nurtują wielu naszych słuchaczy. Pytania, które dostajemy, są często takimi, o których już kiedyś mówiliśmy, warto jednak przypomnieć. Napisał do nas słuchacz z pytaniem o regulaminy, które powinien dostać przy podpisaniu umowy o pracę.
I chwila dla mnie.
I oddech głęboki, bo co to znaczy regulaminy?
I chwila dla mnie.
I co w tej umowie
zacznijmy
ma być?
Zacznijmy od tego, co jest w umowie o pracę. W umowie o pracę jest tylko kilka różnych punktów napisane. Kto będzie pracował, gdzie będzie pracował, za ile będzie pracował, w jakim wymiarze czasu pracy będzie pracował, kiedy ma się stawić do pracy, ile będzie zarabiał w sensie stawki albo określenia, gdzie ta stawka jest wyraźnie określona w system, czy to będzie wynagrodzenie prowizyjne, czy zwykłe wynagrodzenie miesięczne, godzinowe i tak dalej. I tu jest koniec.
Czy honoracyjne.
Więcej nie ma nic w umowie o pracę napisanego, w związku z tym to są takie podstawowe elementy. Pracownik, który podpisał umowę o pracę, dostaje od pracodawcy taką informację dla pracownika. To od kilku lat ten przepis wszedł w życie, jest to przepis ściągnięty z Unii Europejskiej i taka filozofia, że pracownik powinien wszystko dostać to, co jego dotyczy. W związku z tym jego dotyczy, jaki ma wymiar urlopu, jego dotyczy, jaki ma system pracy, jego dotyczy, jaki ma okres rozliczeniowy, jeżeli system pracy się wiąże z ruchomym czasem pracy, jeżeli to jest podstawowy, to już nie ma okresu rozliczeniowego, ale tam też będzie napisane, że pracuje w podstawowym systemie czasu pracy i tak dalej. Wszystkie te takie podstawowe elementy, ale nie wynikające z umowy jego w sensie takim, że ja się mogłem umówić inaczej, tylko jak to obowiązuje w firmie, będą napisane w informacji dla pracownika. I to jest taki dokument, który ja dostaję, ba nawet jeżeli go nie dostanę, to inspekcja pracy może pracodawcę potraktować mandatem, albo jeżeli ta informacja będzie niepełna, nie tak. Jeżeli w firmie są regulaminy, czy pracy, czy wynagradzania, no to wtedy w tej informacji już nie będzie tego, co jest zawarte w tych regulaminach, no bo się przyjmuje, że pracownik ma dostęp do tych regulaminów i może to sobie przeczytać. Natomiast jeżeli nie ma, to w tej informacji jeszcze ma być parę punktów takich, co normalnie są określane w regulaminie. Na przykład termin wypłaty wynagrodzenia, czy zasady usprawiedliwiania nieobecności pracy, jakieś tam zasady szkoleń i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest w tej informacji dla pracownika napisane. W firmach, które mają powyżej 50 pracowników, ja pomijam firmy samorządowe i firmy państwowe, firmach, które mają powyżej 50 pracowników, są tworzone regulaminy, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
To są tak zwane lojalki często, nie?
A to jest zupełnie co innego. To jest zupełnie co innego. To jest dodatkowa umowa do umowy o pracy, też żeśmy na ten temat mówili, odłóżmy to na bok na inny raz. No nie, w każdym razie mam te regulaminy w firmach większych, w związku z tym w mniejszych firmach nie mam regulaminu, ale już mówiliśmy, że to, co mnie dotyczy, jeśli chodzi o wynagrodzenia, będzie zawarte w tej informacji dla pracownika, bo nie ma regulaminu. Firma większa ma regulamin. Czy firma mniejsza może mieć regulamin? Oczywiście może mieć regulamin. Kiedyś ten przepis obowiązywał w firmach powyżej 20 pracowników, w związku z tym spora część firm te regulaminy ma jak gdyby w spadku po poprzednim systemie, wcale nie tak dawno obowiązującym, w związku z tym te regulaminy są. Poza tym niektóre firmy chcą sobie opracować regulamin, bo regulamin, szczególnie regulamin wynagradzania, jest jak gdyby częścią wspólną dla wszystkich pracowników tego, co go dotyczy, a tak by trzeba było to wszystko zapisać w umowie. Część zasad wynagradzania jest jeszcze zawarta bezpośrednio w kodeksie pracy, na przykład dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych i tak dalej. To wszystko jest bezpośrednio w kodeksie pracy napisane na zasadzie gwarancji minimalnej. W związku z tym gwarancja minimalna przy dodatku za pracę w nocy to jest nie mniej niż 20% minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy. Jeżeli mamy minimalne wynagrodzenie godzinowe na poziomie około 30 zł, no to 20% z tego to jest dodatek za każdą godzinę pracy w nocy. Tak. W związku z tym to są rzeczy zapisane w kodeksie pracy. I teraz wracamy do tego regulaminu. Regulamin wynagradzania określa wszystkie zasady wynagradzania, które mnie obowiązuje jako pracownika. Czyli może dotyczyć, mogą być różnie uregulowane zasady wynagradzania różnych grup pracowników w tym regulaminie. Na przykład pracownicy biurowi mogą mieć wynagrodzenie prowizyjne albo wynagrodzenie zwykłe, pracownicy produkcyjni mogą mieć wynagrodzenie akordowe, mogą mieć jeszcze inne wynagrodzenie, to wszystko znajdę w regulaminie pracy, w regulaminie wynagradzania.
Wynagradzania.
Czy ten regulamin jest dla mnie jawny? No, bo to jest regulamin, jak każdy akt prawny, żeby był jawny dla pracownika, ale pracodawca nie musi go dostarczyć pracownikowi na zasadzie takiej, tu masz, tu podpisz, że przeczytałeś i tak dalej, i tak dalej. Po prostu te regulaminy są dostępne w siedzibie pracodawcy. Bardzo często one się znajdują na stronach internetowych. I czasami są dostępne tylko dla pracowników, żeby konkurencja nie mogła zobaczyć, jaki jest system wynagradzania w danej firmie albo ile się zarabia w danej firmie.
No zwłaszcza na przykład, jeśli tak jak w mediach jest ten system honoracyjny, tak? Czyli w teorii są widełki od do.
A to wrócimy za chwilę do widełek. No nie, w każdym razie ten regulamin wynagradzania jest jawny dla pracownika. Jeżeli pracownik nie może znaleźć tego regulaminu wynagradzania, to powinien napisać pismo czy maila do pracodawcy, uprzejmie proszę o udostępnienie, ewentualnie wskazanie, gdzie mogę go znaleźć i tak dalej. I pracodawca ma obowiązek udostępnić. Podobnie jak ma obowiązek udostępnić dokumenty, na podstawie których obliczone zostało wynagrodzenie pracownika, bo to jest ten sam przepis. To wszystko jest w tym samym kodeksie pracy napisane, w związku z tym tam mogę to znaleźć.
W regulaminie
wynagradzania znajdę wszystko to, co mnie dotyczy. Sam regulamin wynagradzania znajdę. Bardzo często on jest po prostu w kadrach, prawda, w szufladzie leży i można sobie zobaczyć. Albo jest na stronie internetowej. Coraz częściej jest na stronie internetowej takiej, gdzie są wszystkie informacje dla pracowników. Tam również jest regulamin wynagradzania dostępny. Pracownik w pewnym momencie podpisuje, że się zapoznał z treścią tego regulaminu przy przyjściu do pracy, w związku z tym też powinien go dostać do przeczytania. No ale wtedy przy przyjściu do pracy to on dostaje takie 100 stron różnych rzeczy do przeczytania i w ciągu 10 minut ma podpisać, że się ze wszystkim zapoznał, w związku z tym jest to zapoznanie czysto teoretyczne.
Tak,
ale miał możliwość.
Że to bardzo na skróty
miał możliwość, bo to idzie na skróty. Ale jeżeli go interesuje, to jest. W regulaminie wynagradzania znajdziemy gwarancję. To znaczy znajdziemy to coś, co przed chwilą padło, czyli widełki, czyli znajdę na przykład, ile powinienem zarabiać na swoim stanowisku, jeśli chodzi o wynagrodzenie zasadnicze. To się bardzo często nazywa taryfikator kwalifikacyjny, albo to się nazywa różnie w różnych firmach, ale w każdym razie tam będzie napisane, że jeżeli jestem starszym referentem w firmie X, to starszy referent zarabia od 5 do 7 tysięcy złotych wynagrodzenia zasadniczego. I to są tak zwane widełki. Bardzo często jest jeszcze napisane w tym regulaminie, jakie kwalifikacje muszę mieć, żeby przejść szczebel wyżej, ale to nie jest obowiązujące tutaj w tym zakresie. Jeżeli mam w regulaminie wynagradzania napisane na przykład odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową, czy jakieś inne elementy, które no, nie występują u mnie w umowie o pracę, ale są w regulaminie, to one tak samo są dla mnie obowiązujące, jakby były w umowie o pracę napisane. Czyli bardzo często mam dodatek stażowy, po iluś tam latach pracy dostaję dodatek. Tam jest napisane, od czego liczony jest ten dodatek, że to jest albo kwota, albo napisane procent od wynagrodzenia zasadniczego, prawda? Tam jest napisana nagroda jubileuszowa, która nie wynika bezpośrednio z kodeksu pracy. Tam są różne inne rzeczy napisane. I tak jak mówiliśmy, są napisane te widełki dotyczące albo wynagrodzenia zasadniczego, albo jakiegoś dodatku, który mam dostać do tego wynagrodzenia. Czyli jeżeli, trudno mi teraz przychodzi jakiś przykład do głowy, ale jeżeli coś robię, prawda, i to coś jest wycenione w jakiś sposób, to może być wycenione albo jako kwota, albo może być wycenione na zasadzie, że to jest od 4 do 6 na przykład złotych za godzinę, za materiał, za wierszówkę.
No dobrze, no to na przykładzie na przykład mediów, tak? Czy gazeta, czy radio, czy telewizja, to w cudzysłowie jest oczywiście wierszówka, ale to jest długość materiału w przypadku radia. Na przykład.
W przypadku radia długość, w przypadku wierszówki ilość wierszy, słowa, materiał, ilość słów.
I teraz tak, mamy na przykład, nie wiem, materiał newsowy ma tyle i tyle mieć zdań i określoną kwotę.
No i teraz ten news to może być bardzo istotny news, który, prawda, zburzy całe społeczeństwo, albo może być nieistotny news i dlatego one mają różną wartość z punktu widzenia tego, który ode mnie kupuje tę wierszówkę, prawda? I dlatego są widełki, że jeden może być wyceniony niżej, a drugi może być wyceniony wyżej, ale te widełki są obowiązujące. To znaczy, jeżeli mam w widełkach napisane, że moja wierszówka nie może być wyceniona niżej 6 zł, prawda, za jakąś grupę słów czy grupę wierszy, to ja nie mogę dostać 5. Jeżeli dostanę 5, to mam roszczenie o tą złotówkę dopłaty, bo w moim regulaminie wynagradzania, który mnie obowiązuje, dlatego mówię moim, ale ustala go pracodawca, jest wyraźnie napisane, że dostanę nie mniej jak te 6 zł za ten kawałek wiersza. W związku z tym, jeżeli pracodawca uznaje, że to jest całkowicie uznaniowe i jak gdyby obcina mi stosunku do wierszówki, to postępuje niezgodnie z własnym regulaminem wynagradzania, a pracownik ma roszczenie do sądu pracy, ewentualnie może przyjść inspekcja pracy i drogą jak gdyby trochę krótszą, pokazać pracodawcy, że wszelkich umów należy dotrzymywać, w związku z tym regulamin wynagradzania jest jakąś umową, prawda, którą pracodawca musi dotrzymać. W związku z tym tak to wygląda. Ba, ten regulamin wynagradzania ma jeszcze jedną rzecz, którą mało kto wie, że jeżeli ja mam napisane, że ta wierszówka jest 6 zł, prawda, się zaczyna od 6 zł, a pracodawca chce później w regulaminie zmienić to na 5 zł, to musi wszystkim pracownikom, których ten regulamin dotyczy, dokonać wypowiedzenia zmieniającego, czyli wypowiedzenia warunków umowy o pracę, bo to się traktuje tak, jakby to było napisane w tej umowie o pracę. Czyli jeżeli pracodawca chce zmienić zasady w regulaminie, to
czyli
nie
może aneksować i napisać.
Nie może aneksować, znaczy aneksuje ten regulamin, ale ten aneks dopiero wtedy wejdzie w życie, kiedy on wypowie mi moje prawa nabyte, wynikające z wcześniejszego regulaminu. Bo regulamin to jest tak jak umowa. Jeżeli ja mam w umowie napisane coś, to samo przez się rozumie, że nie można mi zmniejszyć wynagrodzenia bez zmiany mojej umowy, prawda? Ta zmiana mojej umowy może być w trybie porozumienia stron dokonana, albo przez wypowiedzenie zmieniające. Przy regulaminach jest dokładnie tak samo. Mogę się zgodzić, ale tutaj nie ma trybu uzyskiwania zgody pracownika, nie jest to takie proste. I ustawa wyraźnie mówi, że to poprzez wypowiedzenie zmieniające należy wprowadzić nowe zasady regulaminowe, które są niekorzystne dla pracownika. Jest pewien problem ze zdefiniowaniem tego, co jest korzystne, a co jest niekorzystne, jeżeli nie mam do czynienia ze stawką, tylko na przykład z zasadami wynagradzania. Jeżeli w regulaminie wynagradzania będzie jakaś zasada określona, że bo ja wiem, że biorę średnią z 3 miesięcy, a później regulamin mi zmieni, że będzie średnia z 12 miesięcy, do jakiegoś wynagrodzenia za urlop albo czegoś jeszcze, prawda, podobnego, no nie, to wtedy się prawnicy zastanawiają, czy to jest zmiana na korzyść, czy na niekorzyść. I wtedy dopiero się zastanawiają, czy musi być to zrobione wypowiedzeniem zmieniającym, czy nie. Jest bardzo bogate orzecznictwo tutaj w tym zakresie Sądu Najwyższego. Ja po to je przywołuję, żeby pokazać, że każda zmiana regulaminu, czy odejście od regulaminu wymaga wypowiedzenia zmieniającego, czyli wymaga pewnego trybu. Natomiast jeżeli pracodawca tego trybu nie zachowa, to ten aneks, który teoretycznie sobie wprowadził, nie ma żadnej mocy obowiązującej.
Czyli czy ja to dobrze rozumiem, że jeżeli na przykład regulamin wynagradzania obowiązuje, czy obowiązywał w firmie, dajmy na to, w ubiegłym roku, a pracodawca zmienił go sobie...
Nie sobie, nam.
No zmienił nam miesiąc temu. Tak. Ale nie poinformował o tym nikogo, nie zmienił umów, czyli napisał w cudzysłowie do szuflady po to, żeby było.
A to było na korzyść czy na niekorzyść?
Nie mam, nie wiem, bo nikt tego nie widział.
No to wracamy do początku. Nikt tego nie widział, trzeba napisać do pracodawcy, proszę o udostępnienie mi albo wskazanie, gdzie jest.
No tak, ale skąd
ogłoszone?
Ja mam wiedzieć, że on je zmienił?
Możemy napisać, proszę o wskazanie obowiązujących zasad wynagradzania, bo zawsze mogę to napisać.
No tak, ale zgodnie z tym, co pan powiedział, no to on wchodzi w życie dopiero wtedy, kiedy będzie zmieniony.
Ogłoszony. Kiedy będzie ogłoszony. Zasady ogłaszania powinny wynikać z regulaminu pracy, w związku z tym tam będzie napisane, czy ogłasza się w szufladzie u pracodawcy, czy ogłasza się na tablicy ogłoszeń, która wisi u pracodawcy za drzwiami, czy ogłasza się w internecie, czy jeszcze w jakiś inny sposób przekazuje do wiadomości wszystkich pracowników. Najczęściej to jest poprzez maile i poprzez system elektroniczny, ale tam będzie napisane, jak się to ogłasza, te zmiany. W związku z tym, jeżeli one będą ogłoszone, a są zmianami na niekorzyść, to i tak nie wejdą w życie po ogłoszeniu, tylko wejdą w życie dopiero wtedy, kiedy dokonane zostanie odpowiednie wypowiedzenie zmieniające.
No i o tym mówię.
Czyli,
dziękuję
żeby
bardzo.
Było jasne, że regulamin wynagradzania to jest tak samo jak umowa o pracę, nie można tego utajnić, musi być ogłoszone, żeby obowiązywało. Jeżeli zmiana jest zmianą na niekorzyść, przy stawkach to jest bardzo łatwo określić, ale przy różnych zasadach to nie jest takie proste. W związku z tym pracodawcy najczęściej wszelkie zmiany regulaminu wynagradzania, które są takie na granicy, nie wiem na korzyść czy nie na korzyść, bo nie wiem jaki będzie skutek później na wynagrodzeniach, jak przy tej średniej, czy jak wezmę średnią z 12 miesięcy, to ona będzie niższa czy wyższa. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć. Dopóki tego nie wezmę, nie zrobię, nie przeliczę i to nie jednemu pracownikowi, a dla ogółu pracowników muszę zobaczyć. Tak. W związku z tym bardzo często pracodawcy z ostrożności wypowiadają warunki umowy o pracę wynikające z tego poprzedniego regulaminu, wprowadzają ten nowy regulamin i wtedy dopiero to jest obowiązujące. No to podobna zasada, jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć. No, nie, mnie tak łatwo przerwać nie jest. W związku z tym to nie takie proste.
No, to prawda.
Mamy jeszcze układy zbiorowe pracy, które w niektórych firmach, bardzo często tych wszystkich, które były państwowych, a na pewno tam, gdzie są związki zawodowe, bo jak nie ma związków, to nie ma układu zbiorowego pracy, też określają zasady wynagradzania. I jeżeli chcę te zasady w jakikolwiek sposób zmienić, czyli wprowadzić aneks do regulaminu wynagradzania, tam się mówi protokół dodatkowy, w tym momencie do układu zbiorowego pracy, to też muszę wypowiedzieć wszystkim pracownikom warunki umowy o pracę. Taka sytuacja ma miejsce chyba w tej chwili na Poczcie Polskiej, w związku z tym Poczta Polska chyba
tak,
też jest w likwidacji,
tym,
nie pamiętam, albo a jak nie jest, to pewnie niedługo będzie, prawda? No, bo jakoś tak się dziwnie dzieje w tej Poczcie Polskiej, no nie w związku z powyższym.
Dużo osób choruje.
To znaczy, ja widzę, że tam się źle dzieje. To był największy pracodawca w Polsce. Kiedyś miał około 100 tysięcy zatrudnionych, jak ja tam coś tam z nimi pracowałem. Prawda? Teraz ma zdecydowanie mniej. Jest drugim pracodawcą, jeśli chodzi o wielkość pracodawcy w Polsce. Biedronki go wyprzedziły. Prawda? Poczta Polska, ale znowu się źle dzieje, bo nie ma listonoszy. W związku z tym poczta nie dostarcza listów. W związku z tym ludzie się denerwują, bo nie dostają tego, co powinni dostać, albo dostają z znacznym opóźnieniem. Mieliśmy jubileusz naszej pisarki, prawda? I mieliśmy honorowego, nadanie honorowego obywatelstwa. spora część honorowych gości, która powinna być na tej uroczystości, dostała przez pocztę zaproszenie, które doszło tydzień później. Wiem, w związku z tym...
No, z autopsji rozumiem.
Tak. Wiem, że tak działało, tak zadziałała poczta, w związku z tym niektórzy mają do niej uzasadnione pretensje, ale z drugiej strony, jak się rozmawia z ludźmi, którzy tam pracują na poczcie, to wygląda trochę inaczej. Tych ludzi jest za mało, zadań jest za dużo i jest problem.
No tak, ja ostatnio to taką dygresję muszę Państwu jako ciekawostkę powiedzieć, że moje koty bardzo lubią zwiedzać okoliczne miejsca usługowe, bo i aptekę, i pocztę właśnie. Aha. I dostałam informację, że jeden z moich kotów jest na poczcie, jest bardzo głośny i właśnie jak przybiegłam na tę pocztę, to była jedna pani, poczta ogromna, żeby nie było, i mówię, że nie ma komu pracować. Nie ma ludzi do pracy po prostu w tej chwili. Nie?
Ale jeszcze poczta zmienia zasady wynagradzania właśnie chyba wynikające z układu zbiorowego pracy. Dokonała wypowiedzeń zmieniających, no bo musiała dokonać wypowiedzeń zmieniających wypowiedzeń warunków umowy o pracę, żeby wprowadzić te nowe zasady. Oni chyba wypowiedzieli układ zbiorowy pracy. Ja nie znam szczegółów,
ja w związku z tym
nie chcę się wypowiedzieć. Tutaj myślę, że,
tak,
że trzeba było porozmawiać z kimś z poczty, żeby
mieć więcej informacji.
Więcej informacji, albo zobaczyć, co się tam dzieje i dlaczego te listy nie dochodzą. W związku z tym myślę, że można sobie z nimi porozmawiać. Natomiast tam chyba jest wypowiedziany układ zbiorowy pracy, wypowiedzenie się skończyło, trzeba teraz wypowiedzieć warunki umowy o pracę. I większość naszych słuchaczy i większość pracowników nie rozumie, co to jest za wypowiedzenie. Bo nazywa się wypowiedzenie, w związku z tym ludzie myślą, że to im wypowiada się umowę o pracę. Nie wypowiada im się umowę o pracę, wypowiada im się pewne zasady wynagradzania, które będą zastąpione innymi, w domyśle gorszymi dla nich, no bo jest wypowiedzenie, ale wcale nie muszą być gorsze. Po prostu tutaj chyba akcja informacyjna odpowiednia nie poszła w stosunku do pracowników poczty, tak jak trzeba, i jest problem. Wracamy do naszych regulaminów.
Tak, ja miałam zapytać jeszcze o zadaniowy czas pracy.
A jeszcze skończmy z regulaminami.
A proszę bardzo.
A skończmy z regulaminami. W związku z tym, żeby podsumować zasady regulaminowe. Regulamin jest w większych firmach. Regulamin jest tak samo jak umowa o pracę. Regulamin nie może być tajny dla pracownika, w związku z tym mamy jasność, on jest ogłaszany, wszystkie zmiany są ogłaszane. Jak nie są ogłoszone, to nie obowiązują. Jak są ogłoszone, a do pracownika to nie dotarło, to zawsze może napisać z prośbą o wskazanie albo udostępnienie mu tego regulaminu. A nawet jak nie było zmiana, pracownik już nie pamięta, co było w tym regulaminie, bo go czytał 10 lat temu, to też może zawsze poprosić o dostarczenie mu treści albo wskazanie, gdzie ta treść występuje. Być może to będzie biurko pani kadrowej, ale gdzieś to będzie.
I uznaniowość nie polega na tym, że ktoś uzna, że tyle zapłaci państwu za pracę.
Uznaniowość jest w ramach widełek. W związku z tym, jeżeli te widełki, mówiliśmy przy wierszówce, są od 4 do 6, w zależności od wartości tego, co jest napisane, w sensie wartości, prawda, no intelektualnej, takiej, jakiej innej, to w tym zakresie jest uznaniowość. Uznaniowość nie może wykraczać poza widełki, bo wtedy pracownikowi...
Czyli nie może być tak, że pracodawca uzna, że za dużo zarabiasz w tym miesiącu, to ja ci ten materiał na złotówkę wyceniam.
Jeżeli są widełki, które mówią, że masz być wycenione od 4 do 6, to nie może wycenić na 3, a tym bardziej na złotówkę. Jeżeli wyceni niżej dolnej granicy widełek, to pracownik ma roszczenie do pracodawcy o uzupełnienie tego wynagrodzenia, które zostało mu niesłusznie odebrane. Tak jak mówię, ma roszczenie, to znaczy może wskazać to roszczenie Inspekcji Pracy, która ma prawo do wydawania nakazów zapłaty w sprawach niespornych, oczywistych. W związku z powyższym to jest niesporna sprawa, bo jest wyraźnie w regulaminie gwarancja napisana, w związku z tym inspektor pracy może nakazać pracodawcy dokonania odpowiedniej wypłaty. Nie wiem, czy może z odsetkami, musiałbym się dobrze zastanowić, czy może z odsetkami inspektor pracy w imieniu pracownika, chyba nie. O odsetki musi wystąpić sam pracownik. No nie, ale na pewno inspektor pracy może nakazać wypłatę, która jest zaległą wypłatą, w związku z tym nie widzę tutaj problemu. Jeżeli taka sytuacja występuje u któregoś z naszych słuchaczy, jak zawsze odsyłam do Inspekcji Pracy, tam mu pomogą.
Ja nie wiem, czy nam dzisiaj starczy czasu jeszcze na to, żebyśmy porozmawiali o zadaniowym czasie pracy.
Nie starczy, to jest cały temat, ja tylko mogę zasygnalizować. Zadaniowy czas pracy to jest taki czas pracy, kiedy ja się umawiam z pracodawcą na określone zadanie do wykonania, umawiam się z pracodawcą, czy to zadanie jest do wykonania w ramach połowy etatu, 3/4 etatu, czy całego etatu. Jeżeli ja się umówiłem z pracodawcą, to pracodawca już nie robi mi ewidencji czasu pracy, zakładając, że ja to zadanie wykonuję w ramach tej normy, którą się umówiłem z pracodawcą. To zadanie nie może być zwiększane w związku z powyższym. Jeżeli ja dostanę dodatkowo do tego zadania drugie zadanie, to automatycznie powinienem dostać do tego albo zwiększenie liczby godzin na wykonanie, albo dodatkowe pieniądze, albo coś jeszcze, bo to jest taka naczelna zasada. Umówiłem się na zadanie i na czas jego wykonania. Ale pracodawca nie prowadzi ewidencji czasu pracy, w związku z tym, jeżeli ja to zadanie wykazuję, że ono jest niewykonalne w tym czasie pracy, mam roszczenie do sądu, mogę pójść do sądu przeciwko pracodawcy, ale ciężar dowodu spoczywa na mnie. Musimy tutaj wrócić wrócić do tego, co to znaczy, co są normy czasu pracy, jakie są normy czasu pracy, kiedy one obowiązują. Myśmy na ten temat mówili i nanieść to na system czasu pracy, jaki jest system zadaniowy i dopiero wtedy zastanowić się, jak to jest wykonalne i co zrobić, kiedy jest inaczej. Myślę, że następnym razem sobie
porozmawiam. Dokładnie tak. Ja myślę, że temat szeroki i trudno go wyczerpać, zwłaszcza opowiedzieć o nim w 2 minuty, także drodzy Państwo.
Dlaczego tylko 2?
No bo tyle nam to zajęło w tej chwili. Dlatego mówię, że spotkamy się przy kolejnej okazji, porozmawiamy szerzej.
Czyli nasz kwadrans nie wystarczy.
No, ja bym powiedziała dzisiaj, Panie Witoldzie, 20 minut.
No właśnie nie wystarczył
kwadrans. No nie wystarczył. Drodzy Państwo, zapraszamy już w przyszłym tygodniu o zadaniowym czasie pracy, rozliczaniu czasu pracy. Będziemy Państwu o tym przypominać. A dziś dziękujemy, kłaniamy się. Do usłyszenia.